Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Zdaniem kardynała Castrilliona Ojosa, dzięki decyzjom Benedykta XVI, obserwuje się powrót katolickich tradycjonalistów do pełnej jedności z Kościołem.
Problem edukacji wielokulturowej i pluralizmu religijnego w Polsce to temat rozmowy z księdzem profesorem Marianem Nowakiem, dyrektorem Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W małym ciele wielki duch. O egipskim ascecie Janie Karle powie ksiądz Rafał Zarzeczny.
28 marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Decyzja Benedykta XVI dotycząca statusu mszy świętej sprawowanej w rycie przedsoborowym spowodowała powrót wielu lefebrystów do pełnej jedności z Rzymem, stwierdził kardynał Dario Castrillon Ojos. Przewodniczący papieskiej komisji Ecclesia Dei udzielił wywiadu watykańskiemu dziennikowi L'Osservatore Romano. Poinformował, że w ostatnim okresie kierowana przez niego dykasteria uregulowała status klasztoru mniszek klauzurowych Hiszpanii, a obecnie rozpatrywane są sprawy grup francuskich, amerykańskich i niemieckich tradycjonalistów. Kardynał Castrillon wyjaśnił, że w roku 1988 w ekskomunikę popadli jedynie arcybiskup Marcel Lefebvre i wyświęceni przezeń bez zgody papieża biskupi. Księża należący do bractwa świętego Piusa X są suspendowani, a sprawowane przezeń ich sakramenty, choć ważne, nie są udzielane godziwie. Dlatego nie zaleca się uczestnictwa w sprawowanej przez nich liturgii, chyba że wierni nie mieliby innej możliwości udziału w Eucharystii.
Purpurat odpowiedzialny za kontakty z katolikami przywiązanymi do przedsoborowej liturgii wskazał, że ta forma sprawowania kultu ma w Kościele długą, liczącą 1400 lat tradycję. Zauważył konieczność przygotowania do niej zarówno kapłanów, jak i wiernych. Papieska Komisja Ecclesia Dei zamierza w tym celu opracować multimedialne pomoce dla seminariów, diecezji i poszczególnych episkopatów. Kardynał Castrillon przypomniał, że formą zwyczajną jest liturgia w językach narodowych, zaaprobowana przez II Sobór Watykański, którego wszystkie dokumenty podpisał także arcybiskup Marcel Lefebvre.
W Rzymie zakończyła się międzynarodowa konferencja Wychowanie międzykulturowe i pluralizm religijny. Uczestniczył w niej ksiądz profesor Marian Nowak, dyrektor Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Proszę księdza, na ile problem wychowania międzykulturowego, dialogu międzyreligijnego jest również problemem polskim wychowania katolickiego w naszej ojczyźnie?
Posiadamy nawet na terenie Polski ludzi, reprezentantów innych kultur, innych także religii. I mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o stronę teoretyczną, jesteśmy dość zaawansowani w poszukiwaniach, zwłaszcza Komitet Nauk Pedagogicznych już od prawie 10 lat pod kierunkiem profesora Tadeusza Lewowickiego z Uniwersytetu Warszawskiego, ale zwłaszcza w ośrodku w Cieszynie prowadzi badania dotyczące dialogu międzykulturowego. Drugim takim ośrodkiem, jeśli chodzi o pedagogikę polską, to jest Uniwersytet w Białymstoku. No i trzecim mogę powiedzieć, że jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szczególne powody tego dialogu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim są związane zwłaszcza z obecnością przybyszów zza wschodniej granicy. Przybywają do nas zarówno grekokatolicy, jak też i przedstawiciele prawosławia, którzy studiują na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To rodzi potrzeby pytania się, jak możemy jeszcze lepiej odpowiedzieć, a jednocześnie jak pomagać im wzrastać w ich kulturze, w ich także religii. Jeśli chodzi o dialog międzykulturowy, wydaje mi się, że tutaj w konferencji brakuje mi trochę tego spojrzenia najpierw historycznego, jak on się kształtował w ogóle w Europie. Możemy widzieć pewne modele, rozwiązywania tych relacji związanych z przedstawicielami innych kultur, innych religii. I to było często związane z takim oczekiwaniem intencjonalnie przyjętym, że ci obcy obecni z czasem przyjmą naszą religię, naszą kulturę. Wymaga to być może czasu i robiono wszystko, aby najwyżej to przejście było miękkim lądowaniem w nowej kulturze, czyli polityka raczej integracji z włączeniem do nowej kultury. Obecnie można powiedzieć, że pod wpływem także i Soboru Watykańskiego II, otwarcia na innych, ale także i nowych prądów w kulturze, gdzie zauważa się rolę także tożsamości i to, jak bardzo wydatnie właśnie dojrzała osobowość i ta jasna tożsamość wnosi ważny wkład dla życia społecznego. Jednostka jest w pełni sobą. Dzisiaj podkreśla się rolę edukacji w ramach kultury. Bardzo ciekawe jest orędzie ostatnie Ojca Świętego Benedykta XVI z 8 stycznia na Dzień Migranta, które rozważała komisja pod kierunkiem księdza biskupa Ryszarda Karpińskiego w Polsce w minionym miesiącu, w spotkaniu w Warszawie, w którym brałem udział. Zastanawialiśmy się także nad tymi słowami Ojca Świętego Benedykta XVI, który zwraca uwagę właśnie na problem dialogu międzykulturowego. Jak młodzi ludzie, którzy przybywają do innego kręgu kulturowego, mają wzrastać. Z jednej strony są popychani, aby się szybko integrować, a z drugiej strony opuszczają pewne dziedzictwo, z którego wyrośli. W dialogu międzykulturowym to nie tyle jakaś konwencja polityczna w rodzaju pokoju westfalskiego, ale właśnie ten radykalizm życia chrześcijańskiego może stawać się na przykład wielką szansą dla rozwoju chrześcijaństwa, dla ewangelizacji świata. I myślę, że w tym kierunku także zdaje się zmierzać orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na tegoroczny Dzień Migranta i sądzę, że zajęcie się także przez Kongregację Wychowania Katolickiego problematyką dialogu interkulturowego jest rzeczywiście ważnym krokiem ku tym zasadniczym kwestiom właśnie radykalizmu świadectwa chrześcijańskiego, no i roli, jaką może odegrać chrześcijanin świadomy o poczuciu własnej tożsamości we współczesnym świecie, potrzebującym tego rodzaju wzorców i świadectwa.
Często naszym wyzwaniem są uchodźcy, którzy przybywają z Czeczenii, z Armenii, czy też z krajów arabskich. Jak te relacje się układają?
Myślę, że one w Polsce wymagają jeszcze pewnego okresu dojrzewania. Na ogół zauważam wśród ludzi taką postawę otwartości, akceptacji w pierwszym momencie. Związane jest to chyba z naszą postawą gościnności. Ale praktyczne problemy życia często później wywołują blokady różne i to możemy obserwować chociażby w relacjach wobec Cyganów w Polsce, że pojawia się pewien moment taki zablokowania tych relacji albo kształtowania pewnych stereotypów. Byłoby rzeczą niezmiernie ważną, aby kształtować to poczucie respektu dla każdego człowieka, dla jego kultury i w tym momencie, w którym zwykle przychodzi załamanie się pewnej postawy otwartości, aby podtrzymywać w grupach ludzkich, tam gdzie pojawiają się imigranci, tę otwartość. I myślę, że w Polsce istnieją duże szanse do tego, aby ten dialog przybierał formy jak najbardziej zgodne nawet z ewangeliczną postawą, jaką odczytujemy w postawie samego Chrystusa. W końcu sam Chrystus w swoim kręgu oddziaływania poruszał się w środowisku wielokulturowym. To były różne kultury, które się ścierały na terenie jego aktywności w ciągu czasu jego nauczania. I wówczas widzimy, że Chrystus otwarty na wszystkie kultury jednocześnie jest człowiekiem podejmującym dialog z tymi kulturami i tym, co najbardziej jest istotne, to jest człowiek konkretny w tej kulturze żyjący, do którego Chrystus kieruje swój apel. I myślę, że także Kościół może odgrywać tutaj bardzo istotną rolę, posługując tym ludziom z różnych kultur przybywającym przez swoją posługę duszpasterską, kierując do nich także orędzie ewangeliczne. Sądzę, że wielkim problemem jest też kwestia legalizacji różnych spraw związanych z obywatelstwem, związanych z prawami, jakie ci ludzie nabierają. Reform także naszego systemu prawnego, który często nie nadąża za tym, co dokonuje się w życiu praktycznym, natomiast o wiele wolniej podąża administracja i kwestie legalne.
Z księdzem profesorem Marianem Nowakiem rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
W małym ciele wielki duch, czyli o Janie Karle. Żywoty egipskich ojców pustyni pełne są opowieści o wielkich ascetach, którzy pociągali za sobą rzesze uczniów. Imiona Antoniego, Pachomiusza i Pawła Eremity były i nadal są na ustach wszystkich. Nie brakowało jednak i takich pustelników, którzy mniej dziś sławni, w swoich czasach budzili podziw i gorliwość wielu. Wśród tych zapomnianych, choć największych, był także Jan, zwany Kolobosem, a imię to oznacza karzeł. Mówiono tak o nim, bo istotnie był nikłego wzrostu, ale za to jak wielki duch zamieszkał w tym skromnym ciele. Nie dziwi wcale, że Ewagriusz z Pontu, opisując życie i duchowość mnichów egipskich, nie zawahał się nazwać go wielkim. Jan urodził się w Dolnym Egipcie około roku 340 i już jako młodzieniec miał przybyć do ośrodka mniszego w Sketis, położonego w Delcie Nilu, by tam rozpocząć życie ascetyczne. Niektórzy twierdzą, że Kolobos był kapłanem, co w realiach monastycyzmu IV wieku nie było jeszcze rzeczą powszechną. Podobno podczas jego święceń otworzyły się niebiosa i rozległ się głos: zaiste, słuszne to i sprawiedliwe. Jego pierwszym mistrzem miał być Abba Ammoes, któremu też towarzyszył aż do jego śmierci. Potem sam został prawdziwym starcem i wkrótce przyjął ucznia, którym był sławny później Abba Arseniusz. Także tego ojca pustyni wspominaliśmy już w jednej z poprzednich audycji. W VII wieku życie Jana Karła obszernie i barwnie opisał niejaki Zachariasz, biskup Kseos. Sam Abba miał być także autorem żywota świętego Abba Paisiosa. Poza tym posiadamy obszerną kolekcję związanych z nim apoftegmatów. Trzeba jednak przyznać, że prawdopodobnie nie wszystkie na początku dotyczyły Kolobosa, gdyż imię Jan było wśród egipskich pustelników bardzo popularne. Kiedy z czasem tworzono kolekcję mniejszych powiedzeń, łatwo mylono tych mniej znanych z najgłośniejszymi, przypisując im opowieści pierwotnie dotyczące ich zapomnianych imienników, którzy w ten sposób zapadali w niebyt i milczenie. No cóż, historia nie zawsze jest sprawiedliwa, a i Ewangelia mówi, że tym, którzy mają, zazwyczaj dodaje się jeszcze. Według Zachariaszowego żywota Jana, kiedy patriarcha aleksandryjski Teofil chciał wybudować w swoim mieście sanktuarium dla relikwii trzech młodzieńców z pieca ognistego, o których opowiada Księga Daniela, podobno wysłał do Babilonii właśnie Abba Kolobosa, aby ten odnalazł mu drogocenne szczątki świętych. Jak na wschodnią hagiografię przystało, po drodze dzieje się wiele cudowności, których nawet nie ma co przywoływać, bo wszystko to dość późną legendą pachnie. Faktem jest, że kościół wybudowano i uroczyście poświęcono, bo przy okazji Teofil mógł wygłosić homilię, która zresztą zachowała się do naszych czasów. Gdy na początku V wieku Beduini napadli na Sketis i mnisi musieli salwować się ucieczką, Abba Kolobos podążył wraz z innymi i przeniósł się w pobliże obecnego Suezu, gdzie też świątobliwie życie zakończył. A że był niezwykle poważany, mnisi sprowadzili jego relikwie z powrotem do Sketis na początku IX wieku i umieścili w klasztorze jego imienia, po którym do dziś pozostały ruiny, wspomnienie dawnej świetności. Według apoftegmatów, kiedy Jan chciał zostać mnichem i kiedy przyszedł do starca, ten wziął do ręki kawał suchego badyla, wsadził go w ziemię i powiedział mu: codziennie będziesz podlewał go tak długo, póki nie wyda owocu. A do źródła wody z mniejszej celi było tak daleko, że chodziło się po nią wieczorem, a wracało rano. Każdy człowiek zniechęciłby się natychmiast, ale nie mały Jan. Po 3 latach jego syzyfowej pracy martwe drewno ożyło i wydało piękne owoce. Wtedy starzec zerwał je i zaniósł braciom do kościoła, mówiąc: bierzcie i jedzcie, bo to są owoce prawdziwego posłuszeństwa. Z pewnością Jan zasłużył na pochwałę i przyjęcie w poczet uczniów. Ale pewnie nade wszystko kamień spadł mu z serca, bo mnich też musi pospać, przynajmniej od czasu do czasu. Opowiadano też o Janie Karle, że kiedyś powiedział do swojego starca: chciałbym się wreszcie wyzwolić z wszelkich trosk ziemskich i zacząć żyć jak aniołowie, bo są od nich wolni i nie muszą pracować, lecz nieustannie służą Bogu. Zrzucił więc ubranie i nago pobiegł na pustynię. Lecz po tygodniu takiego anielskiego życia wrócił wynędzniały, zmarznięty, głodny i skruszony. Kiedy zatem zapukał do celi starca, ten wpierw zapytał: kto tam? Na co mu odpowiada nasz bohater: jestem Jan, twój brat. Wtedy starzec woła: mój brat Jan został aniołem i nie masz go już pośród śmiertelników. Jednak Kolobos mówił dalej i błagał starca ze łzami: to ja jestem, wpuść mnie, proszę. Ten mu jednak nie otworzył, tylko zostawił pod drzwiami w udręce aż do rana. Dopiero wówczas pozwolił mu wejść do celi, mówiąc: skoro jesteś tylko człowiekiem, to powinieneś znów pracować na swoje utrzymanie. Rzeczywiście, nawet mnich musi solidnie rękawy zakasać, by było co do garnka włożyć, bo tylko dwaj jak dotychczas, to znaczy Eliasz Tezbita i Paweł Eremita, mieli przywilej jedzenia chleba, który kruki przynosiły im prosto z nieba. A i to warto mieć na uwadze, że zanim przejdziemy do życia anielskiego, najpierw trzeba solidnie doświadczyć ludzkiej egzystencji. Bo nie do aniołów upodobnił się nasz Zbawiciel, ale stał się człowiekiem we wszystkim do nas podobnym. Powiedział też Abba Kolobos: nie da się domu zbudować od góry, lecz trzeba go wznosić od fundamentów. Pytano go zatem, co znaczą te słowa, a on na to: fundamentem jest bliźni, którego trzeba nam za wszelką cenę pozyskać. I od tego trzeba zacząć, bo na tym opierają się wszystkie przykazania Chrystusa.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.